Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić takimi przemyśleniami, które przyszły, kiedy byliśmy na konferencji w Lubinie. Tematem głównym, takim przewodnim tematem na tej konferencji był temat pierwszej miłości i werset z objawienia świętego Jana, kiedy tam jest napisane: mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. O pierwszej miłości. Co to jest ta pierwsza miłość? Myślę, że dobrze wszyscy pamiętamy i wiemy, czym jest. Nawet powinno być tak, że nie powinniśmy pamiętać, a powinniśmy wiedzieć każdego dnia, co to jest ta pierwsza miłość. Powinniśmy ją mieć każdego dnia. Pierwsza miłość to jest, kiedy jesteśmy... Pamiętamy, kiedy to było, jakie są znaki tej pierwszej miłości, dla nasza gorliwość pierwsza. Tak jak psalmista Dawid w psalmie 119, kiedy pisze i modli się i prosi Boga o miłość, przepraszam, kiedy prosi Boga o to, aby wypisał jego przykazania w sercu, kiedy ma to pragnienie przebywać z Bogiem, kiedy chce miłować Boga całym sercem, całą myślą, całą duszą i całą siłą. To jest ta pierwsza miłość. Dokładamy wszelkich starań, aby mieć społeczność z Bogiem i naprawdę nie ma nic innej wartości, jak tylko Bóg. Ale dlaczego tak wiele razy, tak wiele często słyszymy i myślę, że po nas samych też, ja na przykład, ja z przykrością muszę stwierdzić, że jednak nie mam tej pierwszej miłości, co była na początku. I ja myślę, że czasami przychodzi na nas też taki okres, czas, kiedy tracimy tą pierwszą miłość, kiedy nie ma tej gorliwości dla Pana żyć, kiedy może przychodzą inne ważniejsze rzeczy, kiedy Boga zastępuje się czymś innym. I tak sobie zastanowiłem się i mam takie pytanie do Boga, skierowałem: dlaczego, Boże, tak jest? Dlaczego ta pierwsza miłość ustaje? Czy tak musi być? Od czego to zależy? Czy to po prostu tak jest, bo często już dochodzi do tego, że po prostu myślimy w ten sposób, że to jest, tak ma być chyba. Pierwsza miłość to tylko na początku, a później to już takie życie, no trochę tak, trochę tak. I Bóg mi taki dał odpowiedź w Słowie Bożym, całkiem w ogóle niezwiązanym z tym, ale zapisane w Ewangelii świętego Jana, kiedy dokonał pierwszego cudu. Wesele w Kanie Galilejskiej. Ewangelia świętego Jana, drugi rozdział. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, rzekła matka jego do sług: co wam powiem, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie jego. Wiecie, i odpowiedź przyszła mi z tym wersetem, kiedy czytałem: a gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś wino dobre zachował aż do tej chwili. I tak jest u Boga. Kiedy Bóg jest zaproszony do każdego dnia, w każdym dniu zapraszamy Boga na to wesele, które... To wesele to akurat może każdego dnia po prostu, kiedy zapraszamy Boga do naszego życia, On będzie przemieniał naprawdę nasze codzienne życie w takie wino dobre, od samego rana do samego początku. Nie będzie czegoś takiego w naszym życiu, że pierwsza miłość na początku, a później Tak, z jednej drogi na drugą coraz ciężej. Ale Bóg ma naprawdę każdego dnia dla nas te najlepsze rzeczy, to najlepsze wino. On nie zostawia, nie podaje, kiedy nie podaje w dalszej drodze, kiedy za nim kroczymy, nie podaje tego gorszego, tego, co może już nie jest takie smaczne. Ale naprawdę, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy 300, jakże tam w refrenie jest, nie, jak w refrenie, Jezus tylko sam i dalej? Wszystko daje obficie, bo Jezus naprawdę wszystko daje obficie, tylko do Niego Jego musimy zapraszać każdego dnia. Musimy z Nim kroczyć. Nie zapraszać kogoś innego, bo nie zapraszać diabła i tego, z czym on przychodzi do nas, bo naprawdę to, co daje szatan, to jest złe. O tym dobrze wiemy. Niech nas Pan błogosławi też. Amen.
Chwała niech będzie Bogu. Adam wysoko podniósł poprzeczkę i pozostaniemy na tym poziomie. Pierwsza miłość. Myślę, że nie do końca bierzemy dosłownie to określenie pierwsza miłość, bo musiałaby być druga, trzecia, kolejna. Pierwsza miłość. Mówiąc pierwsza miłość, myślę, ja tak rozumiem, że i wy tak też rozumiecie, że to jest ten pierwszy etap miłości, początek miłości, taka euforia, radość, całkowite, bezgraniczne oddanie się tej miłości i później to opada. I ta miłość może być rutyną z zachowaniem wierności, ale tą miłość można nieustannie też odnawiać. Ten ciąg dalszy pierwszej miłości może być już budowany, utrzymywany, ale trzeba dać coś od siebie. Ta pierwsza miłość przychodzi, ta pierwsza faza miłości przychodzi tak nagle, ogarnia człowieka i oddany jest całkowicie drugiej stronie, tej, którą pokochał. Mówimy o miłości naszej do Boga, kiedy Go poznaliśmy, kiedy Go pokochaliśmy, a później możemy popaść w rutynę, lub mając świadomość, przyjmując te napomnienia, żeby być wiernym tej pierwszej miłości. To nie znaczy, żeby być wiernym tylko Bogu, ale dbać o to, aby ta nasza miłość była gorąca i żywa, nie taka rutynowa, że jesteśmy wierni przykazaniom, że tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy przed chwilą, śpiewamy pieśni Bogu, hymny, chwalimy Go, ale gdzieś brakuje tej iskry, takiej gorliwości, że tak powiem, żaru. Musimy podsycać ten żar miłości, bo kiedy opadnie ta fala pierwszej, początku miłości, tak jak my to nazywamy pierwszej miłości, to naprawdę później jest taka poprawność, tak jak w małżeństwie. Są sobie wierni, szanują siebie, ale trzeba działań takich od siebie, żeby rozniecać na nowo radość, spontaniczność. Cechą pierwszej miłości jest właśnie spontaniczność. I musimy być spontaniczni, robić coś od nowa, od siebie, aby ta miłość była gorąca i żarliwa. Cechą początków miłości jest chęć stałego przebywania z obiektem miłości, stałego obcowania. Każda chwila rozłąki jest bolesna, a później można sobie pozwolić spędzić czas, nie tęsknić tak bardzo już za tą drugą stroną miłości. Kiedy Adam mówił o tej pierwszej miłości, przypomniał mi się taki werset z drugiej Księgi Mojżeszowej. Taka historia. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział i może przeczytam od 12 wiersza. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud. a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Toteż jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeśli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Do tego miejsca, bo ten 15 wiersz chciałem podkreślić, to jest ta pierwsza miłość, to jest ten początek miłości, to jest pragnienie obecności tego, którego się miłuje, tego, którego wielkość się zna. Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Mojżesz usilnie chciał wymusić na Bogu jego obecność. Nie tylko, bo wiecie, druga miłość, czyli kolejna, jak już opadnie ta początek miłości, ta chęć, pragnienie ciągłego obcowania z tym, którego się miłuje, to wiecie co, to by było trochę inaczej. To by i w naszym chrześcijaństwie, znajdźmy odniesienie do naszego życia, że czy nam nie wystarcza, że pełnimy wolę Bożą? Bóg mówi idź, tak jak powiedział do Mojżesza, ja ci będę błogosławił, a ty bądź mi wierny. To już nie ma tej pierwszej miłości. Kiedy jesteśmy tylko wierni Bogu, kiedy wystarcza nam to, że On nam błogosławi, a my pełnimy Jego wolę, ale nie zabiegamy o obecność Jego. Nie zabiegamy o to, żeby każdy czas był społecznością z Nim. Na czytanie słowa, na modlitwę, to nie potrzebujemy już Bożej obecności. To już nie potrzebujemy tej pierwszej miłości. Wystarcza nam już taka może bardzo, bardzo doskonała rutyna, przyzwyczajenie. Tu nie chodzi o to. Bóg oczekuje właśnie miłości. Bóg najbardziej chyba ceni to, że nasze serce Go szuka, że nasze serce dla Niego bije, że my szukamy czasu, aby czytać Jego Słowo, rozważać, żeby się modlić, żeby znaleźć chwilę wytchnienia i społeczność z Nim. Że bardziej niż Jego błogosławieństwa na drogę potrzebujemy Jego obecności w naszej drodze. Jeśli zapomnimy o tym, to usłyszymy te słowa, że zapomnieliśmy tej pierwszej miłości. Tu u Mojżesza właśnie widać tą pierwszą miłość, pragnienie Bożej obecności. Wiedział, że Bóg go gdzieś wysyła, że Bóg będzie z nim, że będzie mu błogosławił, ale on chciał, aby oblicze Pana było z nimi. Żeby miał tą pewność codziennej społeczności, codziennej Bożej obecności. Miejmy i my w naszych sercach takie pragnienie, żeby Bóg nie tylko nam błogosławił, żebyśmy byli Jemu wierni, żebyśmy pełnili Jego wolę, On nam będzie błogosławił, ale niech On sobie gdzieś tam będzie, w świątyni gdzieś, w niebie gdzieś, w domu swoim. My będziemy Mu oczywiście wierni i posłuszni i mamy Jego błogosławieństwo i nam to wystarcza. Myślę, że ta prawdziwa miłość to także chęć, aby jednak Bóg nie błogosławił gdzieś z daleka, ale aby był zawsze z nami. I jeszcze pozostańmy przy księgach mojżeszowych. Trochę zmienię temat, bo tak mnie ostatnio jedno słowo mocno się otworzyło przede mną i chciałem się podzielić. Też Mojżesz i Bóg. I rozmowa. To 4. Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, historia, kiedy Izrael szemrał, bo no mu się znudziła manna i chciał mięsa. 11 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. od 14 wiersza. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. W czternastym wersecie Mojżesz mówi, ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż jest za ciężki dla mnie. W 17 wersecie Bóg mówi, ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie. Bóg dla tych 70 mężów nie dołożył nic od siebie. Nie dołożył nic z nieba. Mojżesz miał wszystko. Przypomniał mu się od razu werset, później do niego wrócimy, że w nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I Bóg, wysyłając Mojżesza, żeby prowadził naród izraelski, dał mu wszystko. Dał mu całego ducha, całą swoją moc, wystarczającą do tego, aby prowadzić Izrael. I kiedy Mojżesz powiedział, że on nie jest w stanie unieść tego ciężaru, Bóg kazał zebrać 70 starszych i dał im, ale nie od siebie. Nie musiał nic dokładać. Wziął od Mojżesza część tego, wezmę nieco z ducha, który jest w tobie. Z ducha, który dał Mojżeszowi Bóg. I włożę w nich, w tych starszych. Bóg nie wymaga od nas więcej niż jesteśmy w stanie wykonać, bo daje tyle ducha, daje całego swojego ducha w nas, abyśmy wypełniali Jego wolę. Tylko tutaj potrzebna byłaby też miłość. Tak jak potrzeba jest ta miłość, pragnienie aby Bożej obecności, także powinno być jeszcze w sercu człowieka wierzącego, który chce żyć dla Boga, pragnienie wykonania tego, wykonania tego, co Bóg chce, wierzyć, że Bóg dał nam tą moc. I przeczytajmy ten werset, który w liście Piotra drugim o tym mówi. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Po raz kolejny możemy powiedzieć, że mamy wszystko. Miał wszystko Mojżesz, co przed chwilą przeczytałem. Że Mojżesz miał wszystko, by pełnego ducha, pełną moc od Boga, aby prowadzić Izrael. Ale musimy się nauczyć brać. Brać tą moc tego ducha i wykorzystywać do naszego codziennego życia. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Pomijamy ten fragment, co jest potrzebne do życia pobożności i czytamy dalej. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. To nie jest tak, że Bóg nam dał coś dokładnie gotowego. Dokładnie gotowego, tak, wykonanego, ale żeby przyjąć tą moc, Żeby mieć to wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, musimy poznać tego, który nas powołał. Powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotnym poznaniem. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim przez poznanie tego i dołóżcie wszelkich starań. Te słowa zapamiętajmy, że jesteśmy obdarowani i mamy dołożyć wszelkich starań, aby ten dar przyjąć i wykorzystywać w naszym codziennym życiu. Bóg posłał Syna swego, abyśmy Go poznali, a który później, kiedy dał się już poznać, umarł za nasze grzechy, aby to poznanie Jego miało moc. Dlatego dołóżmy wszelkich starań na każdy dzień, aby pragnąć Bożej obecności w naszym życiu, codziennej Bożej obecności w życiu i abyśmy codziennie my dokładali starań do tego, aby nie zawieść naszego Zbawiciela, aby okazywać Mu miłość, nie tylko Go kochać i błogosławić, ale okazywać Mu naszą miłość, naszym życiem. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za łaskę Jego, jeszcze jeden dzień łaski. Bóg darował nam, byśmy mogli przychodzić do poznania prawdy bliżej Boga. Pierwsza miłość. A czy jest druga miłość? U Boga zawsze jest pierwsza miłość. U Boga jest tylko jedna miłość. I dlatego ona ma być zawsze taka gorąca, jak zawsze, jak na początku. I dojrzalsza na końcu niż na początku. Ugruntowana, rozwinięta. Bo to nie tylko może chodzi o to, żeby zachować pierwszą miłość w sensie gorąca, takiego entuzjazmu, ale chodzi jeszcze o to, że tą miłość można rozwinąć dalej, utwierdzić, poszerzyć. To jest coś, co rośnie, co żyje. Ja myślę, że gdyby trzeba było tylko zachować i chodzić koło tego, żeby zachować tą pierwszą, to by człowiek miał problemy właśnie. Gdyby ona się tylko nadawała do zachowania, to byłyby problemy, bo jak zachować gorliwość, jak zachować radość, entuzjazm po 20 latach z tego samego. Ale ta Boża miłość jest żywa, to jest istota Boga. To żyje, to ewoluuje, to rozwija się. I dlatego nie jest trudno. To nie trzeba robić czegoś jak żongler, akrobata jakiś, który stara się, żeby mu z ręki nie wypadło. To się rozwija, to się pomnaża. Rośnie razem z nami. Rośnie, coraz głębsza jest, coraz szersza, coraz bardziej dojrzalsza. A więc musi być rozwój. Musi być rozwój, wtedy nie będzie problemu w tym, żeby zachować pierwszą miłość. Problem jest, jeśli stajemy, nie rozwijamy się dalej i wtedy jak ją zachować? No trudno. Czytaliśmy też, Mariusz czytał o tym, że Pan Bóg wziął z Ducha Mojżeszowego, pięknie to powiedział, że Bóg nie dał nic od siebie. Jakby dodatkowo. Dla tych 70 wystarczyło z Mojżesza. I to też nie tyle dowodzi tego, że Mojżesz był taki pełny i tyle miał tego ducha, że on mógł nawet dla 70 dać. To nie o to chodzi. Ale chodzi, że on miał takiego ducha, Bożego ducha, że z niego można było wziąć i na 70. I jemu nie zabrakło. Jak myślicie, czy on stał się słabszy w wierze? Po tej operacji? Po tym powołaniu i Bóg zabrał mu część i on już teraz słabszy? Był słabszy? Nie był słabszy. Dzisiaj mówiliśmy, że bracia ci, którzy, ci młodsi bracia nasi, żeby też angażowali się w usługę z czwartki też. Roberta chcemy też, powiem, do tego zachęcić i on to przyjmuje, żeby się dzielić. I no i co? Jeśli trudno jest na przykład tylko w niedzielę, to już i niedziela i czwartek, to duże oczy mogą rosnąć. Czy to takie trudne? To jest tak jak z tego ducha powiedzieć jedno czy dwa. Naprawdę, to tak jak z tego ducha. Trzeba żyć z Bogiem, tak? Trzeba żyć z Bogiem, trzeba przebywać z Bogiem. Mariusz mówił, że ta pierwsza miłość polega nie tyle na tym, żeby otrzymać błogosławieństwo, tylko żeby być z Bogiem, żeby być z Jezusem. Tak, żeby być. To jest istota, żeby być z Nim, to jest właśnie ta istota. Jak żeby tylko otrzymać, albo się spotkać raz na jakiś czas, albo coś tam odświeżyć, to wtedy jest problem. Ale jak być, to nie ma problemu, żeby miłość nie była gorąca. Będzie. Jak chcemy być z Jezusem, ciągle być. Powiem o kazania, jeśli chodzi o przygotowanie kazań, czy świadectw, siostry, żeby to nie było tylko do braci, bo to jest do wszystkich nas. To wystarczy być z Jezusem. Trzeba być, rozmyślać. W sercu rozmawiać z Bogiem. I można powiedzieć dwa i się nie straci. Tak jak Mojżesz nie stracił, że Bóg wziął od niego ducha część, cząstkę tego, bo ten duch, który był w nim, jest taki, on się pomnaża. Jego nie ma mniej. Jak musimy się modlić o uzdrowienie kogoś, no to wkładamy wszystko, całą wiarę naszą, całą moc i co? I po uzdrowieniu słabi, bo wydaliśmy coś. Nie, bardziej radośni, bardziej umocnieni, tak? On się wyrównuje, powiem, jeśli dajemy coś Bożego, to się wyrównuje, automatycznie się wyrównuje. Nie ma pustki, próżni u Boga. I w życiu Mojżesza też nie było pustki, próżni jakiejś, bo musiał wydać część ducha, Bóg zabrał z niego na 70. Myślę, że i 90 wystarczyło, i 190. Bo ten Boży duch, bo te Boże rzeczy są takie, radość na przykład, tak, czy pokój. Może go być kiedyś mniej, bo coś ktoś wziął? Bo dałeś pokój komuś? Nie. Boże rzeczy się nie wyczerpują, chwała Bogu. Nie wyczerpują, dlatego w Jezusie wszystko jest nam darowane, wszystkim. Zobaczcie, ilu ludziom, chociażby były ich miliony, miliardy. Prawda? Wszystko mają, każdy z nich ma wszystko w Jezusie Chrystusie darowane? Ma. I nie zabraknie temu 10 miliardów pierwszemu. Już Pan powie, nie mam. Nie, niemożliwe, nie do pomyślenia, prawda? Nawet o to nie podejrzewamy, że tak by się mogło stać. Tak, Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, żywym, prawdziwym, jedyny Bóg. Jedyny Bóg. Tylko jeden jest Bóg. To jest właśnie taki Bóg. On daje i może dawać. I my, mając coś od Boga, pamiętajmy, to jest coś, co ma się wylewać z nas. Nie musimy tego i nie powinniśmy tego trzymać. Nie powinniśmy tego zamykać i cieszyć się, bo ja mam. Bo ja przeżyłem, bo ja doświadczyłem, to ja mam. Nie, powinno się to przelewać. Powinniśmy chętnie to rozdzielać. I im więcej rozdzielamy, tym więcej i lepiej to płynie. Tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Jeśli ciągle to źródło wydaje, to ono zawsze pływa. Jak mieliście możliwość, może oglądać takie źródełko bijące gdzieś tam w lesie. Taki piękny widok, jak taka czysta woda wypływa stamtąd. I bywało tak, że na przykład trzeba było takie doświadczenia, dzieci lubią robić, i rzuciło się garść piachu tam na to. Jak to było taka mała, to wystarczyła garść czy łopata. I tak sobie myślało, no chyba przestanie. I co się działo? Za chwilę wychodzi, ten piasek rozsypuje się znowu. Znowu czyściutkie, znowu takie samo. Nie zatkało się. Ciągle płynie i ciągle ma moc. I nie zasypiesz źródła. Ono ciągle będzie ma siłę, ma taką moc. I my, i nasze życie z Bogiem, tym, czym Bóg nas napełnia, ma takie właściwości właśnie. Rzeki wody żywej popłyną i będą z nas płynąć, tak? Tak jak właśnie z Golgoty płynie zdrój życia, zdrój przebaczenia, zdrój łaski. Płynie, ciągle płynie, nigdy się nie kończy. I wszystkim wystarcza, bo to jest Boże. Tak i to, co Bóg daje nam, ciągle, nigdy nie wyschnie. Nigdy go nie zabraknie, tak jak z tym duchem, którego Bóg dał Mojżeszowi. I on miał tego ducha. I można było wziąć z niego i dać 70, i on dalej miał takiego samego ducha. Taką samą wiarę, taką samą gorliwość, pobożność i nie był wcale słabszy przez to. Czyli powiesz jedno kazanie, czy powiesz dwa kazania w miesiącu, nie będziesz słabszy. Na pewno nie będziesz słabszy. Mało tego, będziesz miał co powiedzieć, ale zasada i tajemnica jest w tym, być z Bogiem, tak? Być z Bogiem. Być z Bogiem codziennie, jak najczęściej. I to trzeba nad tym pracować. Jak najczęściej i jak najwięcej. Aż dojdziemy do doskonałości, do takiej spójności, że będziemy tak jedno z Panem, jak Jezus był z Ojcem. Ja chcę przeczytać z Księgi Izajasza, ciągle mi chodzi ten wiersz. To jest jeden z piękniejszych rozdziałów Biblii, a już jeśli jest Wieczerza Pańska, jeśli mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa, jest to przebogaty rozdział, fragment mówiący o ofierze Jezusa Chrystusa, o nim. 53 rozdział z proroka Izajasza. I jest naprawdę nieprzebrane bogactwo tej treści w tym całym rozdziale. Ja chcę dzisiaj przeczytać tylko trzy pierwsze wiersze. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Może jeszcze czwarty, lecz on choroby nasze nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana, komu się objawiło? Powiem, niesamowicie głębokie pytanie, mądre pytanie. Niedawno nawet o nim mówiłem, nawet na ostatnim kazaniu nawiązywałem też do tego pytania. Kto uwierzył w wieści naszej? Pytanie, które zawiera wielką taką dozę tragizmu. Dlatego, że odpowiedź jest jasna. Niewielu uwierzyło. Bóg posłał wieść do wszystkich. Bardzo niewielu. Bardzo mało. Powiem, tragicznie mało. Przyjęło tą wieść, uwierzyło. A ramię Pana komu się objawiło? Bardzo mało. Pomyślmy sobie, to jest naprawdę, ja nie wiem, dzisiaj Kościół współczesny, znaczy Kościół, ludzie w Kościele współczesnym myślą, że musi się objawić wszystkim Bóg i Ewangelia. Nie. Myślą, że są w stanie przekonać ludzi. Że są w stanie spowodować, że wszyscy uwierzą. Stąd takie hasła. Europa dla Chrystusa. Polska dla Chrystusa. Wiecie, oni myślą, że oni wbrew temu, co Bóg w tym pytaniu zawiera, coś zrobią. I to się wtedy, jeśli taki człowiek wychodzi z takiego przekonania, wtedy to się skłania do tego, że człowiek zaczyna przekonywać człowieka. I z tego przekonania mamy takie efekty, jakie mamy. Raz, że dają się niektórzy przekonać tylko na pół roku. Niektórzy się nawet dają przekonać na tyle, że nawet chrzest zawrą, a za pół roku już ich nie ma. Co się dzieje? Mówimy, diabeł zabrał. Powiem wam, wcale diabeł nie zabrał. Nigdy nie oddał. To pytanie jest nie tylko wtedy, kiedy Jezus przyszedł. Bóg nie zadał go tylko do współczesnych Jezusowi. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Komu się tam objawiło? 12 apostołom. Oni uwierzyli, oni poszli za Jezusem, a Jezus wielu wzywał. A wszystkich wzywał. Ale w pewnym momencie nawet wszyscy ci bliscy go opuścili, tak? 70 odeszło od niego. Powiedzieli twarda to mowa. Nie uwierzyli. No garstka ludzi. Na tyle rzeczy, które Pan Jezus czynił. Kochani, jest wielki tragizm w tym, kto uwierzył w wieści naszej. Bóg posłał tą wieść do wszystkich ludzi. Bóg posłał tą wieść do całego Izraela na przykład. A tylko 12 za nim poszło. I te osoby, o których tam czytamy, kobiety, które usługiwały Jezusowi, ale to są jednostki. A Bóg posłał do całego Izraela i zapowiadał, a ramię Pana komu się objawiło? Potężne ramię Boże. Jezus był tym wyciągniętym ramieniem Bożym i jest tym wyciągniętym ramieniem Bożym, zbawiającym ludzi. Potężne ramię. Ramię, które pokonało moc diabła, ramię, które pokonało moc grzechu, ramię, które pokonało świat. Jezus Chrystus, potężne Boże ramię. Ale komu objawiło się to potężne, że się zachwycił tym potężnym ramieniem? Bożym ramieniem. Wiecie, to jest tragiczne. Dzisiaj też widzimy to. Nasze dzieci nie chcą iść za Jezusem Chrystusem. Młodzież dzisiaj nie chce iść, mają inne potężne ramiona. Wybierają innych mocnych. Świat, popularność, seks. Tak, to są ramiona, które wybierają. Mamona. Te ramiona wybierają, te moce dzisiaj wybierają. Kochani, jakby po prostu jest im nieobjawione, że to wszystko razem wzięte jest niczym, jest pyłem przy tym potężnym Bożym ramieniu. Bo to Boże ramię, ono na wieki jest mocne, nieporuszone, a te wszystkie inne, o których wspomniałem, to są ułudy. To wszystko ustanie, rozsypie się. Nawet jeśli ktoś piramidę zbudował potężną, gdzieś tam, nie wiem, w dziedzinie, czy finansów, czy seksu, czy popularności, jeśli nawet piramidę wyniósł się na sam wierzchołek świata, runie razem z tym. Runie. Nic się nie ostoi. Tylko Boże ramię się ostoi. I Bóg to ramię objawił, posłał, pokazał. Kochani, tak mało ludzi, a ramię Pana komu się objawiło? Wiecie, ale to mi, powiem tak, to mi daje wielką wdzięczność dla Boga, wiecie ten wiersz, że mi Bóg jednak to objawił. Czy to możesz powiedzieć też? Dziękuję Ci Jezu, że mi jednak objawiłeś, że ja jednak widzę, że Twoje ramię jest ponad wszystko. Panie, że obrałem Ciebie i ponad wszystko jesteś dla mnie. To jest wdzięczność, kochani, to jest naprawdę wielka Boża łaska, bo przecież nic nie zasłużyliśmy na to. Nic. Tak samo miłowaliśmy grzech, jak świat miłuje grzech. Tak samo byliśmy dalece od obliczności Bożej, jak świat jest daleki od obliczności Bożej. Tak samo żelazna zapora dzieliła nas od Boga, jak ten świat dzieli, bo grzech jest taką żelazną zaporą, nie do przebycia. Czy to był mały grzech, czy to było trochę mniej grzechów niż świat, bo ja nie byłem pijakiem, nie przeklinałem aż tak, a może się zdarzało, tak? To jest żadna różnica, prawda? Ta zapora grzechu jest nieprzekraczalna, nie do zburzenia. I była, ja byłem po tamtej stronie tej zapory i ty byłeś po tamtej stronie tej stalowej zapory. A Bóg nam objawił to ramię. przekonał nas, przekonał, że warto pójść, uchwycić się Jezusa Chrystusa. Warto złożyć swoje życie, swoje serce, swoją przyszłość, wieczność w Jezusie Chrystusie. Właśnie w Nim. Jemu zaufać, a nie sobie. Jemu zaufać, za Nim pójść, a nie za światem. Kochani, ale zobaczcie, kiedy dzisiaj mówimy o ludziach, którzy kuleją na obie strony, oni jeszcze, o chrześcijanach, bo już nie mówię o świecie, o chrześcijanach, którzy kuleją na obie strony, którzy raz idą tak, a raz idą tak, im jeszcze Boże ramię nie jest objawione. Zrozumiecie to? Jaka tragedia? Coś spowoduje w ich sercu, bo przecież nie dlatego, że Bóg nie może objawić, ale coś w ich sercu, miłość do świata, miłość do grzechu, miłość z serca wzięta. To nie jakiś przypadek. To nie ktoś postawił jakąś taką skałę, ja nie widzę, ja się nie mogę, to ktoś postawił mi ekran i ja nie mogę zobaczyć Bożego ramienia. To nie tak. To umiłowanie grzechu, to skażone serce. To korzenie grzechu, które rosną głęboko, one sprawiają, że mi nie jest objawione ramię Pańskie. I raz chodzę tak, a raz chodzę tak. Raz mam pragnienie służyć Bogu, a drugi raz mam pragnienie zaspokajać pożądliwości ciała. Dlaczego tak jest? To pytanie dla mnie jest wtedy, kto uwierzył w wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Komu się objawiło ramię Pana? Bracia i siostry, jeśli objawiło ci się ramię Pana, jesteś szczęśliwy. Dziękuj Bogu, bądź Mu wdzięczny. Doceniaj to, że Bóg objawił ci swoje ramię. Że Bóg otworzył twoje oczy i zobaczyłeś. I poszedłeś za Jezusem. A jeśli jest tak w twoim życiu, że straciłeś Jezusa, może było tak, że Bóg ci objawił, poszedłeś za Jezusem, a dzisiaj... Zawróć, bo ty jesteś winny temu, że stoisz gdzieś tam. Zawróć, bo sam odeszłeś od Pana. Zawróć, bo zdradziłeś Jezusa. Przyjdź i wyznaj Mu. Pojednaj się z Bogiem. Pokutuj. Pokutuj. Jeśli żyjemy dzisiaj w grzechu, to jesteśmy tak samo, powiem, pożałowania godni, jak ci, którzy żyją w tam świecie. Tak? Jeśli miałem za sobą, powiem, wspaniałe narodzenie na nowo, wspaniałe przeżycie. Uch, nikt z Boża takiego nie miał jak ja. Wspaniale przeżyłem chrzest. Byłem gorliwym dzieckiem Bożym. Byłem bardziej gorliwym niż wszyscy. Tak? Ktoś może tak mówić. Tak? Ci młodzi tacy mają przeważnie takie, powiem, poczucie czy taką myśl, że są najbardziej gorliwi. Są najlepszymi chrześcijanami. Miałem takie coś. Modliłem się, może nawet usługiwałem słowem, a dzisiaj jestem w grzechu. A dzisiaj straciłem. To jestem tak samo pożałowania godzien, jak ten, który nigdy Boga nie zna. Bo ten mój grzech mnie tak samo oddziela od Boga i powiem, ta brama będzie zamknięta tak samo przed nim, jak przed tamtym. Bracia i siostry, dlatego my mamy się oczyszczać, wiecie? Dlatego my dzisiaj dziękujemy Panu za krew, która oczyszcza nas. Dzisiaj też może trzeba przyjść i powiedzieć tak jak na początku, Panie, niech krew Twoja oczyści mnie. Panie, pragnę być uzdrowiony ranami Twoimi, sińcami Twoimi. Pragnę być uzdrowiony. Panie, ja potrzebuję tego. Ja potrzebuję tej ofiary. Dzisiaj mówimy, jest ofiara, która jest mocna, która jest taka sama, która jest czynna. Ofiara, która nie ustała. Nie ustała. I dzisiaj można wyprać swoje brudy w krwi Jezusa Chrystusa. I dałby Bóg, aby było nam objawione ramię Pana. Żeby tylko On był. Co to znaczy, kiedy ramię jest objawione? To jest tylko Jezus. Przede wszystkim Jezus, tylko Jezus. Przed wszystkimi Jezus. Jezus, Jezus. Wyrósł bowiem przed Nim jako latoroś i jako korzeń z suchej ziemi. Pan Jezus jako korzeń z suchej ziemi. Pan Jezus nie wybrał dla swojego dzieciństwa, narodzenia, dzieciństwa wielkiego miejsca. Takiego, wiecie, błyszczącego. Nie wybrał znanego miasta. Takiego Nowego Jorku tamtych czasów. Czy Londynu. Nie wybrał wyniosłej areny. Takiej, wiecie, którą na całym świecie widać. Pan Jezus nie wybrał. Czytamy, a ty Betlejem Efrata, najmniejsze z miast judzkich, tak? Żadną miarą nie jesteś gorszy od nich. A to tylko dlatego. Wiecie, wybrał mu jedno z takich mieścinek, najmniejszych tak naprawdę. Tak i powiem, i społecznie, i politycznie. Co to tam Betlejem? Ot, zagubione na wzgórzach miasteczko. Mało tego, później, kiedy wychowywał się w Nazarecie, kiedy usłyszał ktoś, kto się znał na polityce, powiem, kto znał wagę i te wszystkie obrazy, mądry człowiek, kiedy usłyszał o Jezusie z Nazaretu, powiedział, czy może być z Nazaretu coś dobrego? Widzicie, nie wybrał sławnego miasta. W ziemi suchej wyrósł przed nim jak korzeń z suchej ziemi. Nie wybrał Bóg. Nie potrzebował. Nie potrzebował. Bóg dzisiaj też nie potrzebuje i ty nie potrzebujesz, żeby narodzić się, czy urodzić się, czy zaistnieć, żyć, zaistnieć, zabłysnąć w wielkim mieście. Ja nie mówię teraz o Poznaniu, czy o czym, nie myślę o tym, wiecie, ale myślę o tym bliższe. Ty nie masz potrzeby, ja nie mam potrzeby, żeby zaistnieć na arenie, nie wiem, chrześcijańskiej, polskiej, ogólnopolskiej, zborowej arenie, rodzinnej arenie, nie wiem, w szkole, nie masz potrzeby. Nie mamy potrzeby, żeby zaimponować. Już małe dzieci w szkole chcą zaimponować. Kiedy się rozmawia i na wywiadówce, te dzieci, które chcą zaimponować, chcą być dostrzeżone, one posuwają się do okropnych rzeczy nawet. Nie umieją czymś innym, no to chamstwem na przykład. I byłem teraz na wywiadówce u Pawełka, to jest druga gimnazjum, to są jeszcze małe dzieci. I on taki jeden z nich, do pani, która chyba, nie wiem, czy do sprzątaczki, czy do kogoś, powiedział, już nie powiem jak, bo, ale powiedział taką piękną sekwencję, na pewno filmową. Czy mogłaby pani stąd wyjść za przeproszeniem, wy, i tam sypnął. Bardzo grzecznie powiedział. Czy mogłaby pani, na pewno sekwencja filmowa. Na pewno duchowe bogactwo telewizji. Sam tego by nie wymyślił. Ale jak powiedział coś, co zmroziło, powiem wszystkich. Więc żeby człowiek zaistnieć, nawet już takie dzieci chcą zaistnieć. Posuwają się. My nie mamy potrzeby, bracia i siostry, zaistnieć na tej arenie, wiecie? Tego świata i czegokolwiek. Klasy. Nie mamy potrzeby. Pracy. Nie mamy potrzeby. Wiecie, Jezus wyrósł jak korzeń w suchej ziemi. Urodził się w malutkim Betlejem, które nie miało żadnej chwały. Bóg jemu nadał tą chwałę, bo inaczej by było całkiem zapomniane do dziś. Wychował się w Nazarecie i ten, który się znał na trendach współczesnych, powiedział, czy może być z Nazaretu co dobrego. Nic. Tam był Jezus. Tam rósł Jezus, tam się wychowywał. Dalej czytamy jeszcze dziwniejsze rzeczy, wiecie? Jeszcze dziwniejsze rzeczy, ale my musimy to czytać i uświadamiać sobie, w tym dzisiejszej dobie szczególnie. Nie miał postawy ani urody. nie miał postawy ani urody. Takim był wybraniec Boży. Dlaczego więc w ludziach tyle rozpaczy? Bo to lub tamto nie jest doskonałe. Za niski, za niska, za krótkie nogi, za długi tułów. Rozpacz. Skąd? Po co? Uszy odstające za bardzo. Nos garbaty albo za szeroki. Oczy za wąsko sadzone albo wyłupiaste. Tragedia. Wiecie? Tragedia. Dlaczego tyle starania? Przecież to jest... Dlaczego tyle starania? Powiem, pracy. Naprawdę, pracy. By coś podkreślić. By coś wygładzić. Tak? Firmy farmaceutyczne, nie farmaceutyczne, jakie to tam, co rozprowadzają, interesy zbijają. Bo to usuwa zmarszczki, tamto usuwa coś. Tyle pracy, by coś podciąć, by coś wyostrzyć. Tyle pracy, tyle starania, tyle rozmyślania o tym. Z kolei coś innego stonować. Przypudrować, zakryć. Dlaczego? Dlaczego tyle starania? Czy widzimy, jaki, powiem, duch za tym stoi? Czy wiecie, bracia i siostry, młodzi siostry, młodzi bracia, jaki duch za tym stoi, starsze też? Jezus nie miał postawy ani urody i rozpaczał z tego powodu. Cała Ewangelia to jest wielka rozpacz Jezusa i narzekanie, że nie miał urody ani postawy. I jego wygląd nikomu się nie mógł podobać. Znaleźliście tam? Z 5 rozdziałów narzekania? Smutku? Zagubienia Pana Jezusa? Kochani, wiecie, jaki to duch mówi? Dzisiaj na okrągło tylko o tym się bębni. Wiecie, dzisiaj na okrągło o tym się bębni. Dzisiaj każdy uważa, że to jest nienormalne, jeśli nie ma pudru, jeśli nie ma jakiegoś tam czegoś, tuszu, czego tam jeszcze i czego tam jeszcze i czego tam, ja już nie znam tych rzeczy. Tych bzdur. Uważa się dzisiaj, że to jest nienormalny człowiek, który tego nie ma. Czyj to duch mówi? Gdzie tu Jezus? Czy czytamy o Jezusie też takie słowa? Wiecie, one powiem, dlaczego się znalazły tutaj? Mówią o urodzie, a kogo to interesuje? O, a właśnie interesuje. Syn Boży, ten najpiękniejszy z ludzi, najwspanialszy z ludzi, najpotężniejszy z ludzi, ten jedyny, niepowtarzalny. On był właśnie taki. Powiem, Bóg nie zrobił nic, by cokolwiek z tych rzeczy, o których wspomniałem, tak ważnych dzisiaj, niezbędnych, kto tego nie może, powiem, nad tym podołać, podążyć, to tragedię przeżywa. Bóg nie zrobił nic, by jakąkolwiek rzecz z tych ważnych rzeczy sprezentować swojemu synowi. Nie mógł mu dać urody, która zachwyca? Łaby, on by i tak przecież jej nie wykorzystywał. Tak jak ty byś też nie wykorzystywał, czy nie wykorzystywała, byś była skromna, czy skromny, tylko żebyś był taki. Nie mógł mu sprezentować Pan Bóg? Żeby mu trochę lepiej było? Nie, nie uczynił nic Bóg. W tą stronę nic. A Jezus przyoblekł ciało, które właśnie było takie, a nie inne. Dlaczego? Wiecie, bo w oczach Bożych te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Bracia i siostry, chciałbym, żebyście to dzisiaj dobrze usłyszeli, zapamiętali. Nie wiem, czy was przekonam. Te rzeczy, o których mówiłem, wspominałem, o które ludzie zabiegają, powiem, wariują na ich punkcie. U Boga nie mają żadnego znaczenia. Żadnego. Absolutnie żadnego. To jest absolutnie bez żadnego znaczenia, czy twój mąż będzie gwiazdą filmową, czy będzie zwykłym człowiekiem. Diabeł mówi, że nie. Diabeł mówi, że jeśli on będzie taki piękny, to nawet niech nie będzie, będzie niewierzący, a jest lepiej niż wierzącego, ale takiego byle jakiego. Tak, to mówi diabeł. I wiecie, że ten diabeł mówi to ustami ludzi wierzących, matek wierzących? U Boga nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I u ciebie też to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Do mojego szczęścia w małżeństwie, a jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. W tym moim szczęściu żadnego znaczenia nie ma to, czy Urszula jest gwiazdą, czy nie jest gwiazdą. Absolutnie żadnego. I jestem przekonany, że gdyby była gwiazdą, nie byłoby to, powiem, przez to nie byłbym szczęśliwy bardziej. Bo to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. To nic nie pomaga. O, przeszkód by było więcej. To wiem. Przeszkód by było więcej. Tak, bo człowiek, powiem, lubi to wykorzystywać. Lubi swoje atrybuty wykorzystywać. Bóg pokazał nam w Jezusie inny wzór. Wiecie, w Bożych oczach to nie ma żadnego znaczenia. W oczach Bożych Bóg mówi nam, że życie ludzkie jest jak trawa. Uroda też jest jak trawa razem z tym życiem. Jeśli całe życie nasze, nie tylko część tego życia, wygląd nasz, uroda, zdolności nasze, jeśli całe życie nasze, Bóg mówi, całe życie nasze jest jak trawa. Dzisiaj rośnie, a jutro zwiędnięta. Bóg tak mówi. I Bóg zachęca nas, żebyśmy zwrócili wzrok od rzeczy doczesnych, od rzeczy przemijających, żebyśmy odwrócili wzrok od tych rzeczy i zwrócili na wieczność. Kochani, i zaczęli patrzeć na wieczność, kochani, przed nami jest wieczność, przed ludźmi jest wieczność, a nie to życie. Diabeł im zabrał myśli o wieczności. Diabeł dzisiaj zabrał ludziom myśli o wieczności. Mówi, to jest ważne, jeśli tutaj wyżej się na drabinę wdrapiesz, to wygrałeś. Byleś tu się wyżej wydrapał, byleś w połczynie zabłysnął. Byś miał najlepszy samochód, najładniejszą żonę, dom imponujący. Tu jest ważne. Diabeł zabrał ludziom myśli o wieczności. A przecież to jest wieczność, to jest ważne. Bo każdy zdąża do wieczności. Głupi, mówi Bóg, po coś to nagotował? Czyje to będzie? Bo dzisiaj się upomnę duszy twojej. A diabeł nie mówi, głupi jesteś, bo wpinasz się na drabinę. Diabeł mówi, jesteś, no, sukces masz. Odnosisz sukces za sukcesem. Bóg mówi, głupi. Diabeł zabrał, ale Bóg mówi nam, abyśmy od tej marności odwrócili oczy i zwrócili właśnie na wieczność. W liście do Filipian jeszcze przypomnę taki wiersz, 4 rozdział. I 8 wiersz. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym. Bóg zwraca nasze oczy od marności na wieczność. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Bracia i siostry, wiecie, i Bóg nie, powiem, nie jest gołosłowny, jak często ludzie są gołosłowni. I Bóg nie dał, powiem, Jezusowi zachwycającej urody, aparycji, nie umieścił go na wysokiej arenie. Nie. Właśnie czytamy, jak jest. jak naprawdę było z Jezusem Chrystusem. I nie był to, powiem, nie wiem, no zbieg okoliczności, to był wybór Boży. Bóg mówi, komu, dlatego to pytanie też się odnosi do tego, kto uwierzył w wieści naszej i komu się ramię Pana objawiło, że ten najmocniejszy, najwspanialszy wyrośnie nie w Jerozolimie, na świeczniku, ale w Nazarecie, z którego nic dobrego nie może być. Tak, Bóg chce odwrócić nasze oczy od marności na wieczność, ale diabeł z kolei robi wszystko, by było odwrotnie. Chce, by człowiek całe serce związał z doczesnością. Z trawą, która dzisiaj jest fajna, zielona, soczysta, ale jutro jest sianem. Diabeł doczesność nazywa wszystkim. To, co przemija, on mówi, to jest wszystko. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. I powiem, zachęca ludzi, by dążyli z całych sił. I to widać. Dążą ludzie z całych sił do znikomości. Do tego, co się rozwieje, jak mgła. Tak jak na pustyni spragniony człowiek wody, tak? I widzi oazę, Fata Morgana. Dokładnie, tak? To jest dramat. I biegnie ostatkiem sił, bo umiera z pragnienia. I majaczy mu się, i pokazuje mu się Fata Morgana, i biegnie tam, i dobiega, a tam co jest? Ta sama pustynia. Dokładnie to dzisiaj diabeł pokazuje człowiekowi. Mówi, doczesność. To, twoja uroda, twój sukces. Piękną będziesz. Po co idziemy do kosmetyczki? Po co idziemy do fryzjerki? Nie tylko w celach takich, co? Żeby być pięknym, trochę. Bo tak całkiem to nie będziemy, no ale trochę. To też warto, trochę. Chociaż trochę. Po co? Po co robimy coś, co niby podnosi? Wiecie, świat cały czas, diabeł pokazuje to jest dobre, idź tam. I człowiek, wiecie, dąży z wszystkich sił. Pochwala to oczywiście, nie dziwi się temu, powiem, nie nazwie tego idiotyzmem. Nie, nazwie to czymś dobrym. Do znikomości, byś dążył z całego serca do Fata Morgany, dojdziesz, a to się okaże, to jest nieprawda. To był fałszywy obraz. Bracia i siostry, to był fałszywy obraz. Chcę, byśmy gonili za wiatrem. To jest naprawdę gonitwa, no dogoń wiatr. Powiem, nikt nawet chyba nie startuje, nawet dobry biegacz nie startował w wyścigi z wiatrem. Powiem, i udaje mu się oszukiwać ludzi. Dlatego to są ważne pytania. Za kim idziesz? Za kim idziesz? Kogo naśladujesz? Kogo się nie wstydzisz? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był. Do tego, powiem, wyglądu jeszcze dochodzi to, co przeżywał w środku. Zgardzony, te moralne rzeczy, te takie, powiem, niewidoczne, że tak powiem, oczami. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. I zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. A Bóg na nim złożył odpowiedzialność i ciężar zbawienia świata. I on to wypełnił. Chwała Panu Jezusowi. Słowo Boże go nazywa lew z pokolenia Judy. Król królów i Pan panów. Wiemy tak. Podziękuj Bogu za to, co masz. Podziękuj Bogu za to, jakim cię stworzył. Bądź szczęśliwy. Bóg cię stworzył tak, jak chciał. Bóg cię uformował tak, jak chciał. Podziękuj, zgódź się z tym. Nie słuchaj diabła, który mówi, że coś jest nie tak. Nie słuchaj go. Nie słuchaj diabła, który mówi, no tu jest nie tak i tam nie jest nie tak. Podziękuj Bogu. I nawet jeśli w oczach świata i w swoich nawet oczach może wyglądać na takiego, który w suchej ziemi wyrósł, jak korzeń w suchej ziemi, ale ty możesz być mocny w Bogu. To nie przeszkadza. Absolutnie nie, żeby być mocnym w Bogu. O Jezusie jest napisane lew z pokolenia Judy, chwała Panu. Nie ma mocniejszego. Nie ma piękniejszego, nie ma wspanialszego. Nie ma doskonalszego. Nie ma takiego, który by tak zwyciężył jak Jezus Chrystus, nasz Pan i nasz Zbawiciel. Wiecie, i dlatego, że On był takim, jakim był i takie życie wiódł i tak patrzał i takie miał wartości, to Pana Jezusa mogli naprawdę przyjść wszyscy. Nie mieli zahamowań żadni ludzie. Wiecie, przed ludźmi mieliby zahamowania, przed innymi, przed Jezusem nie mieli. Ta kobieta, która cierpiała na płynienie krwi, na krwotok. Wiecie, ona do ludzi by nie poszła. I nie poszła do ludzi. Nie poszła. Ona miała zahamowania, żeby iść do Piotra, czy do Jakuba, czy do Jana i poprosić go, żeby jakoś. Ona powiedziała, ja muszę się dotknąć Jezusa Chrystusa. I kiedy się stało jasne, kiedy Jezus, powiem, uwidocznił to i powiedział, kto się mnie dotknął? To wiecie, jaka była jej reakcja? Ona drżąc cała, że zrobiła coś niestosownego, przypadła do nóg Jezusa. To ja się dotknęłam ciebie. Ale ona nie miała, powiem wam, zahamowania, żeby się dotknąć Jego. Ten ślepy Bartymeusz, któremu ludzie mówili, przestań, cicho bądź, daj spokój. On nie miał zahamowań, żeby wołać, zmiłuj się nade mną. Wiecie, do niego jest napisane, że garnęli się, wiecie. Grzesznicy, celnicy. Pan Jezus swoim i wyglądem, powiem, i zachowaniem, i charakterem nikogo nie odtrącał, nad nikim się nie wywyższał. Nikomu nie stawiał takiej bariery i nie stwarzał, że ten człowiek zatrzymał się i zawrócił. Przychodzili do niego i przynosili złożonych wszelką chorobą i niemocą. Myślicie, że tam były tylko takie typu ślepy i ten? Tam były też, powiem, choroby, których się wstydzić trzeba było. Brzydkie, wrzody. Wszystkie, jakie tylko sobie można wymyśleć. Ale oni się nie wstydzili. Oni nie mieli zahamowań, żeby iść do Jezusa. Takim był miodem, wiecie, taki pociągający. Bo to w tym jest, kochani, powiem, sedno ukryte. Dlatego nie patrzmy na marność, bracia i siostry. Świat nam mówi, żebyśmy patrzyli na marność. Świat nam mówi, żebyśmy gonili za tym, co znika. Żebyśmy gonili za tym, co znika. Świat nam mówi, żebyśmy włożyli w to siły, środki, powiem, całą swoją nadzieję nawet, że dosięgnę, że dojdę, a to jest fata morgana. A to znika. Kiedy nawet tam wdrapiesz się, to znika. I Bóg, który mówi dobrze, mówi głupi. Po co to gromadziłeś? Głupi, po co w tym pokładałeś nadzieję? Toż to życie twoje jest jak trawa, nie tylko to, co żeś zrobił, jest jak trawa, że to może ogień spalić. Życie twoje całe jest jak trawa. Twoja zdolność, twoja pomysłowość, twoja przebojowość. Możesz świat, myślisz, zawojować. Jezus mówi, to życie całe twoje jest jak trawa, jak kwiat polny, podcięty i pada zwiędły. Już nic. Bracia i siostry, pozwólmy zwrócić nasze oblicze i patrzmy na to, co w górze. Myślmy o tym, co w górze. Tak jak żeśmy czytali. O tym myślcie, co cnotliwe, co godne pochwały, co czyste, co sprawiedliwe. Co święte. Jezus Chrystus jest wypełnieniem tego wszystkiego, jest uosobieniem tych wszystkich cnót. Jest naszym Zbawicielem. Dzisiaj przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej i mówimy, umarł za nas. Dokonał, dopełnił ofiary i odniósł zwycięstwo na krzyżu. To było przez Jego śmierć, ale odniósł zwycięstwo na krzyżu. Dzisiaj możesz być oczyszczony, jeśli pragniesz. Jeśli pragniesz zmiany swojego życia. Jeśli pragniesz zmiany swojego położenia. Nie tylko jeśli pragniesz, żeby twoje serce znowu było czyste na 2 godziny. Może pragniesz, żeby było czyste tylko na ten czas wieczerzy. Złe pragnienie. Jeśli pragniesz zmiany swojego położenia, żeby Bóg cię z twojej nędzy, z twojego marazmu postawił na czystej, świętej drodze. Jest dzisiaj oczyszczenie w krwi Jezusa Chrystusa. Jest dzisiaj moc w ofierze Jezusa Chrystusa. Nie tylko oczyszczenie, ale i moc, aby pokonać grzech, aby pokonać świat, aby pokonać diabła. I Pan Bóg zachęca nas do tego. On pragnął przekazać z tą wieczerzą te wszystkie wieści. On powiedział, gorąco pragnąłem mieć z wami tą wieczerzę. Bo razem z nią przekazał te wszystkie wieści. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wiecie, w wieczerzy, kiedy Jezus mówi, to jest ciało moje. Kiedy podnosi chleb, błogosławi, mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Kiedy podnosi kielich, błogosławi go i mówi, to jest krew moja, nowego przymierza. Pan Jezus pokazuje, objawia swoje wielkie ramię i mówi o tej wspaniałej wieści, którą Bóg przyniósł przez Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Czy uwierzyliśmy? Ja myślę, że jesteśmy wśród tych, którzy uwierzyli i komu ramię pańskie jest objawione. Niech Bóg będzie za to uwielbiony. Amen.